pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Życzkiewski, dzień dobry, zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia. Korespondencyjne, telefoniczne. Od kilku tygodni w ten sposób spotykamy się z politykami z Zielonej Góry, reprezentującymi ugrupowania, które mają z kolei swoje przedstawicielstwo w polskim parlamencie. Dziś studio właśnie na łączach Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości, Sławomir Kotylak z Platformy Obywatelskiej, Tomasz Nestorowicz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Arkadiusz Dąbrowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, oczywiście Tomasz Bratkowski z Konfederacji i reprezentujący Urząd Miasta i Prezydenta, wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. A zatem rozpocznijmy audycję w studio już właściwie przy telefonach. Jacek Budziński, dzień dobry, witamy pana radnego.
Dzień dobry, panie radny, dzień dobry państwu.
Jest z nami również radny Sławomir Kotylak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu.
Szanowni panowie, rozpocznijmy od najświeższych danych, informacji o tym, jak pandemia wygląda w Polsce. 3383 osoby zakażone, niestety 71 osób zmarłych. Panowie, interesujecie się także danymi dotyczącymi tego, jak wygląda przyrost w naszym kraju, jak wygląda sytuacja na świecie, jak oceniacie te informacje? Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście, że następuje przyrost i osób zakażonych i ofiar śmiertelnych, natomiast w porównaniu do innych państw, licząc już od momentu początku epidemii, jednak ten przyrost u nas jest o wiele mniejszy. To jest skutek podjętych odpowiednio wcześniej restrykcyjnych działań, takich jak zawieszenie działalności szkół, przedszkoli, ograniczenia w zakresie handlu, w zakresie poruszania się. Od dzisiaj na przykład aż do 11 kwietnia jest zakaz wchodzenia do lasów państwowych, nie obejmuje to lasów komunalnych. Te obostrzenia, które i tak w porównaniu do obostrzeń, które stosowane były w Chinach, są mniejsze, ale te obostrzenia spowodowały, że przyrost osób zakażonych i ofiar śmiertelnych jest mniejszy i to widać. Czekamy na szczyt tej epidemii i później miejmy nadzieję, że będzie liczba zarówno zakażonych, jak i ofiar śmiertelnych zmniejszała się, a wyleczonych wzrastała.
Czy na to Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska?
No tak, mamy w chwili obecnej już ten etap epidemii, pandemii, który ewidentnie wskazuje na to, że będziemy z tym zmagali się dłużej niż pewnie wszyscy z nas oczekiwali. Myślę, że to nie skończy się ani za tydzień, ani za dwa. Będzie to znacznie dłuższy okres. Martwi mnie jedna rzecz, jeśli chodzi o polską sytuację, a mianowicie podam przykład naszych zachodnich sąsiadów, gdzie tam w ciągu jednej doby wykonuje się ponad 50 tysięcy testów. U nas tych testów wykonuje się 5 tysięcy. Co w mojej ocenie może powodować, że mamy nieco przekłamane dane, jeśli chodzi o liczbę osób, które są nosicielami wirusa COVID-19, a z informacji, które można zaczerpnąć od osób, które zajmują się na co dzień sprawami wirusologii, wiemy, że ten wirus szczególnie łatwo się przenosi, a przez długi okres czasu i u wielu osób nie pozostawia żadnych oznak i symptomów tego, że dana osoba jest zarażona. Mówi się o tym, że na 5 osób, 4 osoby przechodzą to w sposób niemal bezobjawowy. W związku z tym część społeczeństwa, myślę, nawet nie ma świadomości tego, że wśród nich są osoby, które zarażają, jednocześnie nie mając objawów choroby. To przy małej liczbie testów powoduje, że możemy z tym problemem zmagać się znacznie dłużej niż nasi sąsiedzi.
Właśnie, jeśli chodzi o naszych sąsiadów, to tu przytoczę dane. W Niemczech mamy 91 159 osób zakażonych. No i 1275 ofiar śmiertelnych.
Tak, i to też jest jakby symptom tego, że no tam mamy troszkę większe społeczeństwo. Nasz zachodni sąsiad jest blisko dwa razy bardziej liczny, że tak powiem, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. To powoduje, że pewnie wartości osób zagrożonych są z tego...
No tylko pytanie, czy ta kwestia testów przekłada się na to, w jaki sposób państwo sobie radzi, czy nie radzi?
Ja nie uważam, że państwo sobie nie radzi. Państwo radzi sobie w sposób, w jakim w tą chwilę podejrzewam może i to są możliwości, bo gdyby mogło robić tych testów więcej, to pewnie by wykonywano, bo samych testach nie ma przecież nic złego. Gdybyśmy mogli przebadać 50 tysięcy osób dziennie, to pewnie byśmy badali, bo tutaj chyba nie chodzi o pieniądze i oszczędności z tego powodu. Myślę, że to są bardziej problemy po prostu organizacyjno-techniczne na tą chwilę niż jakaś forma oszczędności. Wolę tak myśleć. W związku z czym, no, gdybyśmy mogli robić tych testów więcej, pewnie byśmy mogli wyłowić, że tak powiem,
Jacek Buziński o testach, dwa słowa?
I odizolować.
Bardzo proszę.
Niech pan Sławek skończy.
Tak, to już w tym momencie chyba jest kropka, także możemy.
Ja jak najbardziej jestem za tym, żeby tych testów wykonywać więcej. Z doniesień medialnych wiemy, że państwo polskie zamówiło większą ilość zarówno maseczek, jak i płynów dezynfekujących, rozpoczęło także produkcję, także zamówiło większą ilość tych testów. Natomiast uczulam na taki hura optymizm, jeżeli chodzi o testy. Ja widziałem sceny w Niemczech, gdzie kolejki wielogodzinne były osób, które czekały na testy, a także okazało się, że te testy, które miały w ciągu bardzo szybkiego czasu wykrywać wirus, okazały się mało skuteczne. Jednak tutaj ta procedura musi trwać, aczkolwiek jak najbardziej popieram to, aby takich testów wykonywać więcej, tyle, ile jesteśmy w stanie, jakie mamy możliwości.
Dobrze. Panowie, teraz o polityce, bo to w końcu polityczne podsumowanie tygodnia. Pytanie do Sławomira Kotylaka, Platforma Obywatelska. Dlaczego Platforma, i właściwie to jest pytanie czy, bo w tej chwili głosy ze środowiska opozycji już zaczynają być podzielone. No ale uznajmy, że powiem dlaczego i wprost. Państwo dążycie do tego i chcecie, żeby w Polsce wprowadzić stan nadzwyczajny, a nie żeby wprowadzić zmiany w Konstytucji, które doprowadziłyby do późniejszych wyborów prezydenckich, tak żeby ten temat wyborów w tej chwili nas specjalnie nie absorbował i żebyśmy mogli zajmować się tylko i wyłącznie walką z koronawirusem.
Ja odpowiem w ten sposób. Zaczynam określać pewne działania rządzących jako jakąś sferę obłędu. Na siłę lansowanie tematu 10 maja jako terminu wyborów jest w dzisiejszych okolicznościach jakimś dla mnie zupełnie niezrozumiałym dążeniem do tak naprawdę do nieszczęścia. W związku z czym no, propozycje, które są przedstawiane, również mają charakter, mało bym powiedział, pragmatyczny, czyli rozwiązujący problem de facto, ponieważ zmiana w Konstytucji to nie jest działanie, które można podejmować na zasadach szybkiego, doraźnego rozwiązywania problemu. Nad zmianami nad Konstytucją należało się zastanawiać zdecydowanie wcześniej, a o tym, że będzie pandemia koronawirusa, to nie wiemy od wczoraj czy od przedwczoraj. W związku z czym wszystkie pomysły, które są na stole, z głosowaniem korespondencyjnym, które miałoby realizować Poczta Polska pod kierownictwem wojskowego, że nie tak niemal powiem, bo przecież objął wczoraj stanowisko zastępca ministra obrony narodowej. No,
porządek wojskowy, ktoś powie, w tej kwestii bardzo się przyda.
Ja, wie pan, akurat doskonale znam sposób, w jaki funkcjonuje Poczta Polska. Miałem z tą firmą przez kilka lat do czynienia. Zresztą pracę naukową pisałem z tematyki pocztowej. W związku z tym doskonale jestem zorientowany, jak funkcjonuje tego typu instytucja i powiem, nie da się przygotować tak zmasowanej liczby korespondencji, dostarczyć ją z zapewnieniem standardów wyborczych, bo przecież mówimy tu o potwierdzeniu tożsamości osób, które biorą udział w głosowaniu, a następnie przekazaniu jej i właśnie nie do komisji wyborczych. Tutaj słyszymy kilka różnych przedziwnych propozycji moim zdaniem. Nie, drodzy państwo, tego się po prostu nie
dobrze,
da zrobić.
To
sposób,
tylko
który
zadam
będzie,
jeszcze jedno pytanie, za chwilę Jacek Buziński do pana.
To, że ich głos faktycznie będzie...
A czy to nie jest zaskakujące, że ugrupowanie, które ma na ustach hasło Konstytucja, które broni, jak twierdzi, wolności obywatelskich i broni przed totalitarnym systemem w państwie, chce, żeby Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło stan nadzwyczajny, który to stan nadzwyczajny da takie narzędzia i uprawnienia i tak bardzo wszystko inne odsunie na bok, no, że to
Panie
przeczy temu, o czym wy mówicie.
Panie redaktorze, dzisiejsze rozwiązania wprowadzone w ramach koronawirusa są w zasadzie rozwiązaniami ze stanu wyjątkowego, czy z rozwiązań jeszcze bardziej, bym powiedział, drastycznych, które są dopuszczalne prawem. I nikt z tego powodu dzisiaj w ramach Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej nie podnosi
żadnego głosu sprzeciwu. Czyli nic się nie zmieni w pana ocenie?
W mojej ocenie to jest tylko i wyłącznie w chwili obecnej kwestia walki o semantykę związanej z tym, że wprowadzenie stanu wyjątkowego daje narzędzie do przesunięcia wyborów po 3 miesiące. I to jest tylko i wyłącznie walka o semantykę, bo rozwiązania, które dzisiaj już mamy zastosowane, ograniczenia w ruchu, ograniczenia w przemieszczaniu się, nakazy i wszelkiego rodzaju...
I Jacek Budziński, teraz Prawo i Sprawiedliwość.
Powodują, że dzisiaj w zasadzie mamy...
Bardzo proszę, czy chodzi o semantykę, czy chodzi... No właśnie, o co chodzi z tymi sprawami?
No, oczywiście, że nie chodzi o semantykę. No, pan Sławomir ma pecha, bo akurat ja nauczam mi historii, wiedzę o społeczeństwie i akurat na stanach nadzwyczajnych znam się, ponieważ po prostu jest to element jednego z tematów. Nie jest tak, panie Sławomirze, jak pan mówi, bo chociażby nie ma pan cenzury prewencyjnej, która jest przewidywana przez stan wyjątkowy i nie ma pan obciążenia ekonomicznego, o którym pan może nie wie, że podczas stanu nadzwyczajnego, czyli klęski żywiołowej albo stanu wyjątkowego, ci, którzy uznają, że ponieśli straty materialne, mogą domagać się roszczeń finansowych od państwa, w tym także przedsiębiorcy zagraniczni. Więc niech pan nie opowiada takich fantasmagorii, że to już teraz funkcjonuje. Jaka sytuacja jest na dzisiaj? No, hipokryzja Platformy jest naprawdę rozczulająca. Sami 5 lat temu proponowaliście rozszerzyć narzędzie o nazwie głosowanie korespondencyjne i walczyliście o to jak lew. Dzisiaj się wam to nie podoba. Gdyby Senat szybko przyjął zmiany w kodeksie wyborczym, właśnie to nie są zmiany w kodeksie wyborczym, tylko zmiany w metodach głosowania, to oczywiście mielibyśmy wystarczająco dużo czasu na przygotowanie tych wyborów korespondencyjnych. Ale jaka jest sytuacja na dzisiaj? No, spadła propozycja z ust pana wicepremiera Gowina, żeby zmienić konstytucję, przedłużyć kadencję prezydenta do 7 lat, wówczas obecnie startujący prezydent Duda, który bije w rankingach popularności kandydatów opozycji, w tym również panią Kidawę-Błońską. I to jest główny powód, dla którego Platforma chce przesunąć wybory. Ta jedna kadencja prezydenta Dudy została wydłużona o 2 lata, więcej nie mógłby startować. Oczywiście, aby zmienić konstytucję, potrzebne są zupełnie inne większości, w tym przypadku większość kwalifikowana w Sejmie 2/3 i bezwzględna większość w Senacie. W związku z tym bez opozycji takich zmian nie udałoby się wprowadzić, a opozycja wczoraj powiedziała, że takich zmian nie poprze. Więc jaką mamy alternatywę? Można oczywiście wprowadzić na przykład stan najpierw klęski żywiołowej, bo on szybciej mówi o epidemii niż stan wyjątkowy. 30 dni przeleci, za zgodą Sejmu można to przeciągnąć, potem wprowadzić stan wyjątkowy i tak dalej, i tak dalej. Nawet moglibyśmy się do roku z tym wozić. Natomiast można zrobić to inaczej. Jeżeli by się okazało, że jednak pandemię czy epidemię u nas udało się opanować, to można takie głosowanie korespondencyjne przeprowadzić w późniejszych miesiącach, sierpniu, wrześniu, październiku. Proszę pamiętać, że wprowadzenie stanów nadzwyczajnych rodzi za sobą już bardzo konkretne konsekwencje. Pewnie, jeżeli nie będzie wyjścia, będą one wprowadzone. I już słyszę ten kwik opozycji, że wrócił 13 grudnia 1981 roku.
No więc właśnie. Pytanie, czy takich komentarzy nie będzie. Na koniec ad vocem Sławomir Kotylek i będziemy kończyć, panowie. Mhm.
Jeśli chodzi o kwestię tego, o której wspomniał pan Jacek Bliński, no ja nie widzę niczego złego w tym, że ktoś domaga się odszkodowania z tytułu strat, które ponosi na przykład ze względu na to, że ma zamkniętą działalność gospodarczą. Zresztą przecież temu ma służyć między innymi tarcza, która została przygotowana przez rząd. A jednocześnie mówi pan, panie Jacku, o tym, że odsunięcie korespondencyjne o parę miesięcy byłoby możliwe. No właśnie, tylko na podstawie czego? Na podstawie zmienionej konstytucji? No nie. Jedyne, co dodaje na możliwość odsunięcia wyborów na okres 3 miesięcy, to jest stan klęski żywiołowej choćby. I tak jak pan Jacek powiedział, potem można zwiększyć poziom zagrożenia zmieniając statut związany z tym, jaki stan w danym momencie w kraju obowiązuje. Ale nie róbmy czegoś, bo przecież nie wiemy, co za dwa lata będzie. Nie róbmy czegoś na siłę, zwłaszcza w tak istotnym dokumencie, jakim jest konstytucja.
Bardzo dziękuję. Mamy za panów głosy w pierwszej części politycznego podsumowania tygodnia. Mówili do państwa Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję państwu.
Oraz Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Dziękuję i kłaniam się.
Dziękuję, życzę miłego dnia i zdrowia przede wszystkim.
No właśnie, zdrowie wszystkim nam jest potrzebne i siły na te trudne czasy, także podczas akcji Zostań w domu, w której także zielonogórzanie uczestniczą. Jak to jest w praktyce? O tym już za chwilę porozmawiam z moimi kolejnymi gośćmi. Nie rozłączajcie się, zaraz wracamy na antenę. A tym razem przy telefonie Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Oraz Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica i również miejski radny. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
To ja zacznę od tego pytania do pana prezydenta, jednak dotyczącego tego, jak w Zielonej Górze mieszkańcy radzą sobie z tą sytuacją związaną z jednej strony z ograniczeniem ruchu, przemieszczania się. Jesteście też w łączności ze służbami różnymi. Dużo tych mandatów za złamanie kwarantanny było. Jak to wygląda w miejskich parkach? Jak to wygląda na osiedlach? Jak to pan ocenia?
Na pewno w ciągu ostatniego tygodnia ta sytuacja się dużo bardziej polepszyła. Widać, że mieszkańcy podchodzą bardzo poważnie do tych restrykcji. Widać też, że województwo lubuskie na tle innych województw w kraju ma dużo mniejszą, najmniejszą tak naprawdę liczbę chorych i to też chyba wynika z tego, że właśnie...
Razem z Podlasiem.
Tak, na Podlasie jest już chyba niestety wyprzedziło nas. Natomiast trzeba powiedzieć, że to wynika z wszystkim też z tego, że my już 4 marca, więc wtedy, kiedy pojawił się pierwszy zakażony, wspólnie i prezydent, i wojewoda, i marszałek zabronili imprez masowych, co nawet było przez pierwsze dni mocno krytykowane, ale dzisiaj widać, że mimo, że jesteśmy tym, powiedzmy, frontowym województwem, przez które mocno przetaczała się fala powracających Polaków, zatrzymywała się w różnych punktach, w sklepach, stacjach benzynowych, jednak te obostrzenia, które wprowadzone zostały już miesiąc temu, które doprowadziły do tego, że jesteśmy województwem, gdzie tych chorych jest najmniej.
Tomasz Nesterowicz, czy pan godzi się na takie obostrzenia, czy takie informacje docierają również do pana jako doradnego, do przedstawiciela mieszkańców, że no tak trzeba, wytrzymamy, czy widzi pan jakieś, nie wiem, jakieś sprzeczności, nie wiem, coś panu się w tych regulacjach nie podoba?
Może zacznę od tego, że tak jak większość mieszkańców Zielonej Góry, moja przestrzeń obserwacyjna sprowadza się w zasadzie do widoków z balkonów, widoków z okna, ewentualnie przemykania do sklepu na szybkie zakupy. I z tego poziomu obserwacji muszę powiedzieć, że rzeczywiście widać, że zielonogórzanie rozumieją skalę zagrożenia, bo trzeba mieć świadomość tego, że te dane statystyczne, te śmierci to są ludzie, tak? No nikt nie chce się pozbyć dziadków, rodziców, więc dbając o siebie tak naprawdę my także dbamy o innych, pokazujemy naszą troskę, naszą miłość w stosunku do naszych bliskich. Bo tak jak nasi przedmówcy mówili, wiele osób przechodzi chorobę, nawet tego nie wiedząc i zupełnie nieświadomie może zarażać osoby, które już tak sobie z tym zagrożeniem mogą nie poradzić. Co do działań, powiem, że z moich obserwacji wynika, że rzeczywiście działania, które podejmowaliśmy, były na pewno tymi działaniami, które należało zrobić. To często pochwały dla pani marszałek, pana prezydenta i pana wojewody. I pomimo tych jakby wstępnych zgrzytów, które miały miejsce na początku, rzeczywiście ta współpraca widać, że się rozwija. Ja byłem gorącym zwolennikiem wprowadzenia ograniczeń, czy zakazu wręcz, organizowania spotkań, imprez masowych. Byłem zwolennikiem tego, co się zadziało decyzją pana premiera zamknięcia szkół, przedszkoli, bo to jest na naszym etapie jedyna rzecz, jaką możemy zrobić. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj dyskutowaliśmy też wcześniej, nad przedmówcy dyskutowali na temat przygotowania. My musimy pamiętać o tym, że my nie mamy tak dobrej sytuacji medycznej, jakby choćby Niemcy, gdzie na 100 tysięcy mieszkańców jest 30 łóżek na OIOM-ach, u nas jest 6,7 i w naszym interesie, naszym jest maksymalnie spowolnić rozwój choroby. Żeby każdy, kto będzie miał tego pecha i będzie się znajdował w tej, powiedzmy, 20-procentowej grupie, która jednak jakieś objawy
żeby miał szansę po prostu
na dobre leczenie. Dokładnie, żeby miał szansę. Więc tutaj rzeczywiście te wszystkie działania są jak najbardziej sensowne.
No właśnie, to ja wrzucę w takim razie kamień do ogródka. Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania, na Twitterze napisał: zakaz korzystania z rowerów miejskich wynika z całkowitego niezrozumienia ich idei. One służą przede wszystkim do przemieszczania się, a nie rekreacji. Tak napisał prezydent Poznania. Tymczasem, co robi prezydent Zielonej Góry? Jeszcze zanim wchodzą te rozstrzygnięcia i decyzje rządowe, to miasto Zielona Góra już rower miejski wyłącza. Jak to panowie skomentujecie? Krzysztof Kaliszuk może zacznie teraz.
No na pewno. Rozmowy nasze z ekspertami, lekarzami dały sygnał, że może to być źródło przenoszenia choroby i dlatego podjęta decyzja została już tydzień temu. Dobrze, że też i na poziomie kraju premier.
No to skąd zarządzi takie rozbieżne tutaj informacje i stanowiska?
No może powinien jednak pan prezydent Poznania też poradzić się ekspertów.
Dobrze, Tomasz Nestorowicz w tym temacie?
Jestem zdania, że to jest jak najbardziej rozsądne działanie, dlatego że my musimy też pamiętać, w jakich parametrach my funkcjonujemy, tak? Tak naprawdę wszelka nasza aktywność, wszelkie przemieszczanie powinno być maksymalnie ograniczone. Nie ma fizycznie możliwości, żeby rower po każdym użyciu był dezynfekowany, więc siłą rzeczy no jest to też potencjalne zagrożenie i tutaj samorząd nie może sam świadomie tworzyć takiego zagrożenia, więc decyzja pana prezydenta Kubickiego była ze wszech miar rozsądna, tak? I tutaj trudno zarzucać, że zrobi coś niewłaściwego, bo moim zdaniem tego typu działania są wręcz wskazane. I korzystając z okazji chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mi się bardzo podoba, na akcję policji, która informuje, tak, bo jeżdżą tutaj samochody policyjne.
Dużo radiowozów rzeczywiście na zielonogórskich ulicach.
I tutaj za to trzeba naprawdę pochwalić, bo to jest bardzo dobra akcja, informująca, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie wszyscy mieszkańcy na bieżąco korzystają ze źródła informacji. Niektórzy nie do końca mogą sobie też mimo wszystko uświadamiać skalę zagrożenia. Także
to prawda. Dobrze, teraz panowie o polityce. Wczorajsza sytuacja i głosowania w parlamencie. Właściwie głosowania, których nie było i temat związany z wyborami prezydenckimi, który wraca ze względu na jakieś propozycje. Z jednej strony upór opozycji, z drugiej strony determinacja rządzących. Ten temat wydaje się być politycznie w tej chwili trudny dla wszystkich ze stron tego konfliktu. Krzysztof Kaliszuk.
Przede wszystkim głosowania wczoraj były. Wczoraj było bardzo ważne głosowanie, ponieważ dzięki głosowaniom, które zostało przyjęte, będzie można 22 miliardy środków unijnych, 22 miliardy złotych przeznaczyć.
To prawda i dobrze, że była zgoda tutaj w tym temacie.
Pakiet na gwarancję dla średnich i dużych firm, to pozwoli im na osiągnięcie płynności, której na pewno teraz nie mają. Natomiast jeśli chodzi o sytuację polityczną, widać wyraźnie, że są przed nami tylko dwa warianty i opozycja ma przed sobą prosty wybór. Albo w ciągu tych dwóch dni siądzie do rozmów i porozumieniem premiera Gowina i z Prawem i Sprawiedliwością i uzgodni, na jakich warunkach mogłyby się wybory odbyć, ale przy pomocy zmiany konstytucji, i czy to będzie półtora, dwa czy dwa i pół roku, to już jest kwestia do uzgodnień, albo wybory zostaną zarządzone w trybie obligatoryjnym, korespondencyjnym w dniu 10 maja, a decyzja ta będzie podjęta przez Sejm w najbliższy poniedziałek. Nie po to zmieniony został prezes poczty na wiceministra, który był i wiceministrem obrony narodowej, i wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, a więc miał kontakt ze wszystkimi służbami, które na pewno mogłyby, gdyby taka była potrzeba, wesprzeć listonoszy. Także ja bym nie brał za dobrą monetę informacji, że listonosze sobie nie poradzą. Karta leży na stole. Mamy przed sobą albo perspektywę wyborów 10 maja i kilkuletnią wojnę później udowadniania sobie, kto miał rację, kto nie miał, czy mamy legalnego, czy nielegalnego prezydenta, lub porozumienie się, i mam nadzieję, że jednak to porozumienie na tym poziomie centralnym powstanie. Trzeba dawać tak dobry przykład. Ja powiem, że w ramach tego, że prezydent i pani marszałek przygotowują wspólną dużą pomoc dla pogotowia i dla szpitala wojewódzkiego, ja od 2 tygodni bardzo ściśle współpracuję z kolegą Sławkiem Kotylakiem, z którym, jak wiadomo, mieliśmy spory konflikt w ostatnich czasach.
Czyli można. Dobrze. Oczywiście. To pytanie w takim razie do Tomasza Nesterowicza, bo wygląda na to, jeśli takie są scenariusze, że to na opozycji będzie spoczywał ciężar pewnej odpowiedzialności związanej z wyborami. Tymczasem, jak się czyta na Twitterze Włodzimierza Czarzastego, który pisze: może komuś pomogę w podejmowaniu decyzji, a może utrudnię. We wszystkich sytuacjach, w których się znajdę, nie zgodzę się na zmianę konstytucji. Może nie będę miał wiele do powiedzenia, ale w tym moim malutkim, ograniczonym kawałeczku mówię i powiem nie. A co powie Tomasz Nesterowicz?
Że Włodek Czarzasty wykazuje się dużą ilością rozsądku w obecnym czasie. Dlaczego? Dlatego, że wybór, który tutaj wam prezydent Kaliszuk przedstawił, jest tak naprawdę wyborem pomiędzy dżumą a gruźlicą.
No ale w takim jesteśmy czasie, bardzo trudno dla wszystkich.
Nie, jesteśmy w takim stanie, dlatego że ja tutaj nawiążę do tego, co mówił radny Kotylak. I może zamiast krytykować te dwa rozwiązania, ja przedstawię, jak moim zdaniem to powinno wyglądać. Po pierwsze, trzeba określić, co jest priorytetem. Priorytetem niewątpliwie jest walka z epidemią. Co oznacza, że wszelkie tematy wyborcze, tematy, kto będzie prezydentem i czy na przykład będzie dożywotnio, czy zostanie królem Polski, to są wtórne, tak? Już są mniej istotne. Więc pierwszym elementem, który my powinniśmy wprowadzić, to jest stan klęski żywiołowej. Między innymi po to, żeby stworzyć podstawę prawną do różnych działań
potrzebowych. Ale słyszał pan o konsekwencjach, o których mówił Jacek Budziński, z finansowymi, cenzorskimi i innymi, które się z tym wiążą.
No tak, ale oczywiście, bo to jest odpowiedzialne państwo. Trzeba mieć świadomość tego, że sytuacja, która zafunkcjonowała, ma konsekwencje finansowe dla wszystkich. Ja te działania, które zostały podjęte, tak zwana tarcza antykryzysowa, ja bym ją raczej nazwał durszlakiem niż tarczą. I to nie dlatego, że tam są w czambuł wszystko krytykuję, tylko że zabrakło jednego ważnego elementu. Moim zdaniem pomoc powinna być przede wszystkim skierowana do pracowników i do podmiotów małych. Tak? My nie możemy wspierać na przykład sektora bankowego, tylko moim zdaniem...
Ale ma pan zwolnienie z ZUS-u dla mikro i małych przedsiębiorstw.
Ale żeby a to z pracownikami zwolnianymi. Ja sądzę, że to jest moment, żeby się zastanowić nad gwarantowanym dochodem, choćby przez krótki okres czasu. Po co? Po to, żeby utrzymać popyt. Mhm. Tak naprawdę, jeżeli popyt siądzie w Polsce, a są już pierwsze sygnały, to cały nasz system, cała gospodarka niestety się...
Sprzedaż internetowa ma się bardzo dobrze, panie Tomaszu.
Proszę?
Sprzedaż internetowa ma się bardzo dobrze.
Ale to do czasu, kiedy Polacy będą mieli pieniądze. Mhm. Za moment może się niestety ta sytuacja skończyć. Więc moim zdaniem powinniśmy pójść w kierunku właśnie takim. Wprowadzamy stan klęski żywiołowej, radzimy sobie z tym, co nas dotknęło, i przeprowadzamy kampanię wyborczą, tak jak powinna zostać przeprowadzona, właśnie między innymi po to, żeby nie było potem dyskusji, czy prezydent został wybrany prawomocnie, czy nie prawomocnie.
No właśnie,
różnicy to nie zrobi.
W tej sprawie prezydent milczy. W tej chwili nie skomentował tej propozycji.
Do tego pan prezydent akurat już zdążył przyzwyczaić wszystkich, że głównie milczy.
Niepotrzebna złośliwość. Prezydent ostatnio bardzo aktywny.
Tak? Przyznam, że oceniając funkcjonowanie polityków rządzących w dobie kryzysu, przyznam, całym szacunkiem, jakby pomijając moje uwagi co do tego, jak wygląda służba zdrowia, ale tutaj mocno punktuje minister zdrowia, pan Szumowski, niezależnie oczywiście od tego, że niestety trochę na nim też spoczywa fakt nieprzygotowania, bo tak należy określić służby zdrowia do tego, co nas spotkało. Ale widać, że się teraz stara nadrabiać braki.
Dobrze, i Krzysztof Kaliszuk, bardzo proszę i będziemy łączyć się z kolejną parą gości. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Od 27 lat pracuję w samorządzie i naprawdę wiem, że wychodzenie z tak głębokiego kryzysu, jaki teraz przed nami będzie, potrzebuje spokoju. I trzy wybory za miesiąc, trzy wybory za 7 czy 8 miesięcy tego spokoju i porozumienia między wszystkimi siłami nie dają. Propozycja, aby wybory odbyły się za 2 lata, w sytuacji, w której będziemy mogli te rok, półtora poświęcić na to, co najważniejsze z wychodzeniem z kryzysu, a nie na populizm, jest bardzo ważne.
To może
bardzo dziękuję. Mogę
zakończyć takim optymistycznym akcentem, że jeżeli już tak dbamy o spokój, to proponuję, żebyśmy w ramach zmiany konstytucji wprowadzili monarchię konstytucyjną. Pan Duda zostanie królem i będziemy mieć
pan
spokój.
Pan Tomasz Nesterowicz zawsze z uśmiechem na ustach. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, dziękuję panie prezydencie.
Dziękuję panu, dziękuję
i
państwu.
I Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Kłaniam się
państwu.
I pozdrawiam. Tak jest, życzymy zdrowia, a ja już łączę się do kolejnej pary naszych gości. Polityczne podsumowanie tygodnia i kolejni goście przy telefonach, przy linii numer 1. Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
A przy linii numer 2 Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy od gospodarki, od sytuacji, którą mamy w tej chwili. Rozmawialiśmy już trochę o tarczy w ubiegłym tygodniu, ale w tym tygodniu prezydent podpisał właśnie tę ustawę, która w założeniu ma pomóc polskiej gospodarce zminimalizować te straty, choć na pewno nie jest antidotum i panaceum na wszystkie bolączki, których w tej chwili niestety nie brakuje. Konfederacja, jak traktuje w tej chwili tę sytuację i działania rządu w tym obszarze? Bardzo proszę, panie Tomaszu.
Panie redaktorze, przede wszystkim naszym zdaniem, zdaniem Konfederacji, nie jest to tarcza antykryzysowa, tylko antypomocowa. Jest to koło betonowe, które w żadnym stopniu nie pomoże przedsiębiorcom.
No a to zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące dla mikro i małych przedsiębiorstw. Przecież to są realne środki, realne pieniądze i tu chodzi o zamrożenie, a nie o odroczenie. Znaczy nie zamrożenie, anulowanie tych składek, a nie zamrożenie tych składek.
Też można zadać pytanie, a dlaczego tylko dla mikro i małych, a nie dla większych, które zatrudniają Polaków i będą zmuszeni ich zwalniać za chwilkę. Jest to przede wszystkim same 26 procedur administracyjnych, które towarzyszą tej tarczy, powoduje, że realna pomoc, jeżeli w ogóle będzie, to przewidujemy, że może nastąpić lipiec, sierpień, wrzesień dopiero, a do tego momentu firmy nie mogą stać bez jakiejkolwiek pomocy i będą zwolnienia, miliony ludzi zostanie bez pracy. Mieliśmy 39 poprawek do tej tarczy, żadna z nich nie zyskała akceptacji, co świadczy o tym, że PiS albo ich w ogóle nie brał pod uwagę, albo po prostu bierze czystą odpowiedzialność za sytuację gospodarczą, jaka będzie w kraju, a naszym zdaniem będzie ona naprawdę nieciekawa.
No, sytuacja na całym świecie jest nieciekawa i recesja dotknie nie tylko Polskę, więc pytanie, czy te działania, jakkolwiek by je nie oceniać, to one i tak są jakimś krokiem w kierunku buforowania tych właśnie no, jednak strat, które wszyscy poniesiemy, to z jednej strony, z drugiej strony należy się pogodzić z tym, że wszyscy za to zapłacimy. I tu pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Nie ma żadnej pomocy. Natychmiastowe zawieszenie split payment. To jest realna pomoc, żeby pracodawcy, na przykład natychmiastowe zwolnienie z VAT wszystkich, bo
dobrze.
Czy na przykład zwrot VAT, bo teraz urzędy 60 dni mogą przetrzymać.
Panie Tomaszu, ale pan zdaje sobie sprawę z tego, że pewne rozwiązania i narzędzia są wprowadzane stopniowo, tak? No i rząd zdaje się, że zapowiedział również to, że to jest jakby pierwszy etap tego wsparcia, natomiast będzie to postępować wraz z rozwojem sytuacji, więc tak, może to jest kwestia właśnie wyciągania później tych kolejnych kart z rękawa, albo nie z rękawa, tylko stali. Arkadiusz Dąbrowski i ocena tego gospodarczego działania. Bardzo proszę.
No, panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o tarczę, to niewątpliwie zgadzamy się wszyscy, że pomoc przedsiębiorcom jest potrzebna, a nawet rzekłbym, że bardzo potrzebna, bo takich trudnych czasów, po prostu czasów II wojny światowej nie było. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie przedsiębiorców, których tarcza obejmuje, no nie jest ona w swoich założeniach sprawiedliwa, bo owszem, w gronie moich znajomych jest wielu przedsiębiorców i część z nich już od razu zapowiedziała, że z pomocy skorzysta. To mam także znajomych, którzy prowadzą drobne usługi, jak na przykład fryzjerzy, i pewne zapisy tarczy antykryzysowej, o których właśnie w przyszłym tygodniu będziemy mówić na konferencji prasowej, bo taką konferencję Polskie Stronnictwo Ludowe w Lubuskiem planuje właśnie z udziałem przedsiębiorców, chcemy podnieść. Bo po prostu wielu ludzi od zeszłego tygodnia właśnie prowadzących drobne usługi nie może zarabiać, tak? Bo wiemy dobrze, że...
A jak chciałby pan sprawić, żeby fryzjer mógł zarabiać w tych czasach?
No owszem, nie jest, ja nie mogę powiedzieć, że to jest możliwe. Natomiast kwestia jest tego typu, że chcę wskazać na to, że pomimo tego, że mój, powiedzmy, kolega fryzjer nie może zarabiać, dodatkowo nie będzie objęty żadną pomocą tarczy antykryzysowej.
A zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące?
Opowiadać. Słucham?
A zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące?
Panie redaktorze, no zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące jest tylko drobną częścią, ale z tego, co wiem i z nim rozmawiałem, też go nie obejmuje. W zasadzie żaden zapis tarczy antykryzysowej go nie obejmuje, ale mówię o szczegółach tego będziemy mówić w przyszłym tygodniu. Natomiast trzeba pamiętać, że po prostu wiele ludzi, przedsiębiorcy też mają kredyty i inne zobowiązania i tych zobowiązań teraz nie mogą wypełnić. Po prostu będzie taka fala tragedii teraz, bo przedsiębiorcy właśnie takie tragedie teraz przeżywają. I to jest właśnie główny cel, uważam, dla rządzących obecnie, żeby tą tarczę antykryzysową, tak jak pan redaktor zresztą sam powiedział, stopniowo ulepszać, stopniowo wprowadzać rozszerzenia do pomocy, a nie tracić energię na debatę o wyborach, czy one się powinny odbyć, czy nie, bo większość Polaków ma oczywiste i wyrobione zdanie na ten temat. Natomiast chciałbym uniknąć naprawdę fali tragedii, które mogą się wydarzyć, bo nie trzeba się zarazić koronawirusem, żeby taką tragedię...
Panie Arkadiuszu, jeśli pan pozwoli, to jednak właśnie... stracimy trochę energii na rozmowę o wyborach, bo o tym również trzeba rozmawiać. Pojawia się także takie pytanie, czy jednak miarą sprawności państwa jest to, że wybory także w obiektywnie trudnej sytuacji to państwo przeprowadza, bo to jest demokracja, to jest to, co stanowi o fundamencie tego i innego państwa. Wiemy, że mamy sytuację, gdzie na przykład w Bawarii przeprowadzono wybory korespondencyjne. Można było to zrobić i zrobiono to. Korea Południowa w kwietniu ma zaplanowane wybory. Te wybory nie są odwołane, również się odbędą. Jest w tej chwili na stole propozycja korespondencyjnego głosowania dla wszystkich Polaków, bo pierwotna wersja to była 60+ osoby w izolacji. Natomiast teraz mamy propozycję korespondencyjnego głosowania. Oczywiście jest kolejna propozycja dotycząca tego, żeby przełożyć wybory na za 2 lata i tak, żeby aż wszystko się uspokoi. Ja się pytam panów w tej chwili o te rozwiązania. Do którego z rozwiązań panom najbliżej? I czy, no zadam takie pytanie, nie lepiej, żeby właśnie wybory odbyły się szybko, 10 maja, korespondencyjnie, po to, żeby skoncentrować się na walce i leczeniu tych skutków, także gospodarczych, a nie zastanawianie się, bo przecież jeśli będziemy mieli w perspektywie jakąkolwiek kampanię, to nadal będzie bicie piany tej politycznej i nadal będzie to, czego, jak pan Arkadiusz powiedział, Polacy nie chcą. To Tomasz Bratkowski w takim razie odpowie. Bardzo proszę.
Panie redaktorze, przede wszystkim partia Konfederacja jest partią nowoczesną i my już o zmianie systemu wyborczego mówiliśmy przed kampanią, teraz, która była. Była propozycja ze strony Konfederacji, żeby wprowadzić głosowanie przez internet, żeby Polak mógł głosować również przy użyciu telefonu komórkowego, najlepiej przy wykorzystaniu technologii blockchain, tak jak zrobili Estończycy. Ten pomysł w ogóle nikt nie podłapał. Teraz PiS proponuje rozwiązanie głosowanie przy użyciu Poczty Polskiej. Ja stworzyłem i wysłałem panu redaktorowi na Facebooku, nie wiem, czy pan widział, czy nie, taką animację, gdzie jest napisane, że Konfederacja proponuje głosowanie przez internet, PiS proponuje głosowanie przy użyciu Poczty Polskiej i pod pierwszym wpisem jest najnowszy Mercedes 2020, natomiast pod wpisem PiSu jest zdezelowany trakwant. I tak właśnie wygląda aktualne podejście.
Rzeczywiście widzę, jako że nie jesteśmy tutaj na Facebooku zaprzyjaźnieni, ale trzeba to nadrobić. Jest grafika rzeczywiście przygotowana.
To odzwierciedla, jakie jest podejście obu partii do wyborcy i do wyborów. PiS jest partią przestarzałą, archaiczną, proponuje rozwiązanie, które praktycznie nie jest.
A z drugiej strony Polska jest chwalona za wprowadzenie aplikacji mobilnej do, że tak powiem, nadzoru kwarantanny i wspierania tego procesu. Także panie Tomaszu, nie wiem, czy to jest
uprawniona teza. A druga sprawa, to pan poruszył temat propozycji pana Gowina. Chciałbym przypomnieć, że to nie jest propozycja pana Gowina, tylko to jest propozycja pana Bosaka, który w swoich tezach konstytucyjnych już miesiąc temu zaproponował, żeby kadencja prezydenta trwała 7 lat i była to jedyna kadencja.
No to jest nawiązanie do bodaj II Rzeczpospolitej. Tutaj poseł Rzymkowski także to przywoływał, to
ale
rozwiązanie.
Takie rzeczy, panie redaktorze, się wprowadza, kiedy jest pokój w kraju i kiedy nie ma problemów takich jak epidemia.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo proszę.
Czy mamy już historię i różne określenia Sejmu? Był Sejm konwokacyjny, czy walny, a teraz mamy Sejm tabletowy. I w Sejmie tabletowym za jednym razem potrafi on odrzucić.
O, przepraszam, wicepremier Gliński był pierwszym, który z tabletem miał coś wspólnego, także wyprzedził epokę.
Natomiast w Sejmie tabletowym odrzuca się wszystkie poprawki opozycji za jednym razem, posłowie nie mogą zabierać głosu, czy nawet wejść na salę. A pamiętamy z czasów pierwszej kadencji PiS głosowania na 4 ręce, a teraz nie możemy sprawdzić, kto głosuje. Kto jest w stanie zagwarantować, że dany poseł jest w danej chwili przy komputerze? Wszystko, co działo się podczas nocnych obrad Sejmu w ubiegłym tygodniu, było podporządkowane jednemu celowi, a mianowicie doprowadzeniu do wyborów. Natomiast to najważniejsze, czyli decyzję o miliardach złotych na tarczę antykryzysową, podejmowano w takich warunkach, w których żaden notariusz nie zgodziłby się w zasadzie na podpisanie aktu, na przykład na sprzedaż obory. Nie o wirusa, szanowni państwo, chodzi w Sejmie tabletowym, ale o kontynuację władzy. I ta obłuda sprawiła, że prawdopodobnie pan premier Gowin ma już dość i próbuje teraz wyjść twarzą z tego całego cyrku. Dla mnie jako obywatela ta propozycja jest dość sensowna, bo co prawda nie głosowałem na Andrzeja Dudę, ale przełknę wydłużenie jego kadencji o 2 lata, bo warunkiem jest oczywiście to, że nie będzie mógł już kandydować na kolejną kadencję. Wymaga też to zmiany konstytucji. Szanowni państwo, trzeba nad tym się zastanowić, bo naszą zasłużoną konstytucję uchwalono w 1997 roku, a pracę nad nią rozpoczęto 8 lat wcześniej i nikt wtedy nie marzył o internecie, znanej pracy, o nieograniczonym dostępie do informacji, równie wielkiej transmisji danych. A artykuł 120 właśnie Konstytucji mówi, że Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów.
Panie Arkadiuszu.
Co najmniej połowy ustawionej liczby posłów. W tamtych czasach słowo obecność miało jeden wymiar. Trzeba było być na miejscu. I tak na zakończenie, panie redaktorze, chciałbym tylko powiedzieć, czasem zastanawiam się, że skoro z narażeniem zdrowia i życia pracują kierowcy, sprzedawcy, lekarze, pielęgniarki i wielu innych, to dlaczego nie mogą w takim samym stopniu ryzykować posłowie, skoro ich wybraliśmy?
Dobrze.
I tak samo posłowie PiS, którzy siedzą bezpiecznie w domu, nie mają żadnych oporów, żeby narażać listonoszy w wyborach. I czasem się zastanawiam, co stanowi większe zagrożenie.
Listonosze, panie Arkadiuszu, pracują PiS również i dziś, i pracowali wczoraj, i będą pracować jutro, bo taki to jest zawód i na tym opiera się także jeden z bardzo ważnych systemów w państwie. Natomiast powiedział pan o tym szaleńczym dążeniu do utrzymania władzy. Ale proszę wybaczyć, to samo mówi się o opozycji, bo rozwiązania, które na przykład forsuje Platforma Obywatelska, obliczone na przykład na wybory jesienią albo wybory za rok, są także obliczone na to, że na przykład nastroje społeczne będą kiepskie, bo gospodarka będzie miała problemy, bo będziemy po miesiącach dalszej politycznej walki i zmęczenia po prostu wszystkich tym tematem, także tematem koronawirusa i może być to traktowane jako, przepraszam, jako upatrywanie przejęcia władzy właśnie na skutek pandemii i tego, że nie z winy jakichś działań politycznych czy takich związanych z radzeniem sobie z tą sytuacją, ale po prostu z tym, że jest w Polsce źle, bo na całym świecie jest źle, po prostu dojdzie się do władzy i zmieni się władzę w Polsce. Arkadiusz Dąbrowski, potem Tomasz Bratkowski, zaraz przekażę.
Inaczej, panie redaktorze, inaczej podchodziłbym osobiście jako Arkadiusz Dąbrowski do tematu wyborów 10 maja, gdybym miał poczucie, że wszystko jest inne, jest już zabezpieczone, że przedsiębiorcy otrzymali pomoc od państwa, że nie będzie tragedii, że oni wszyscy są objęci tarczą antykryzysową. A dobrze wiem i przekonacie się o tym państwo już na początku przyszłego tygodnia, że tarcza antykryzysowa, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, jest po prostu kamieniem, kołem betonowym, który ciągnie ludzi na dół, nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców. I to jest problem, nie wybory. Problem jest pomóc przedsiębiorcom.
To już ustaliliśmy, oczywiście. Ale nie odpowiedział pan na pytanie polityczne, to może odpowie Tomasz Bratkowski, bardzo proszę, Konfederacja.
Tak, ja się totalnie i w ogóle z panem redaktorem nie zgodzę.
Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, cieszę się, żeby wybory były na jesień, bo wtedy będziemy widzieć efekty tego, co rząd i władza zrobiła.
Jest pan pewien, że wtedy zobaczymy efekty?
Tak i wiem, że...
Bo w gospodarce to pewne rzeczy mierzy się jednak dłuższymi okresami czasu.
Panie redaktorze,
musi pan
miliony
to wiedzieć.
Bezrobotnych będą pierwszym widocznym efektem właśnie bezpośredniej pomocy rządu dla przedsiębiorców. I wtedy prezydent Duda będzie miał poparcie, na jakie zasłużył.
Nie przekonał mnie pan.
Ja mam przekonać nie pana, tylko
nie,
wyborców.
Wie pan, ja jestem tutaj też wyborcą w tym wszystkim, także nie
przekonał
mnie pan.
Cały czas dobrze. Nadzieję, że pan jest tutaj obiektywną osobą.
Nie, ja też jestem subiektywny. Oczywiście, że jestem subiektywny i wcale nie zamierzam z tym walczyć. Ale rozmawiamy i bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali i wspierali się.
Dobrze, że się pan jest szczery i mówi wprost, jak sytuacja wygląda.
Tak jest. Słuchajcie, panowie, bardzo dziękuję za rozmowę w dzisiejszym politycznym podsumowaniu tygodnia. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę miłego weekendu.
I Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
A przypomnę, że wcześniej naszymi gośćmi byli Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry i Tomasz Nestorowicz, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szanowni państwo, w politycznym podsumowaniu tygodnia spotykamy się za tydzień. No właśnie, czy się spotykamy? Nie spotykamy się, bo będzie Wielka Sobota i robimy sobie przerwę świąteczną. No te święta będą wyjątkowe, będą inne. Na pewno będzie też to zupełnie inaczej czas przeżywany. Ale już teraz w imieniu swoim, a także naszych gości tego cyklu, tego programu, życzenia spokojnych świąt przede wszystkim i zdrowych, bo myślę, że to jest w tym czasie najważniejsze. Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra, kłaniam się, pozdrawiam, do usłyszenia.
pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.